Bardzo ciepło dziękuję za zaproszenie i za takie życzliwe słowa powitania. Ja również ze swojej strony bardzo gorąco witam wszystkich Państwa. Przed nami ostatni wykład w czasie całego naszego spotkania. W związku z tym pomyślałem, że może fajnie będzie zwieńczyć troszkę mniej teologii, a bardziej praktyki. Odwrotnie niż przed chwilą ksiądz Grzegorz nam proponował. A jednocześnie chcę bardzo podziękować, bo tak ze wzruszeniem słuchałem o troszkę ojcu Blachnickim, o oazie, o czterech prawach. Przypomniałem sobie tę sytuację, kiedy sam przyjąłem Jezusa jako Pana i Zbawiciela właśnie w formacji oazowej. Pewnie większość z Państwa jakoś dotknęła kiedyś ruchu Światło Życie czy innych wspólnot i doskonale pamięta ten tekst Jezusa w zapisany na kartach Apokalipsy. Oto stoję u drzwi, kołaczę, kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego. Każdy z nas pewnie taką świadomą decyzję podjął, otworzył swoje serce dla Jezusa i dlatego tu jesteśmy. A przy tej okazji chciałbym opowiedzieć taką anegdotę, może żeby troszkę rozluźnić atmosferę, która i tak jest bardzo sympatyczna i luźna. Kapłan, wyobraźmy sobie księdza Grzegorza, nie? Z taką brodą, wędruje po kolędzie. Patrzy w domku, w którym zawsze przyjmowano księdza, dzwoni, nikt nie otwiera. Światło się świeci, słychać jakiś hałas, czyli są w domu. Dzwoni drugi raz, trzeci raz, nic. No to wyciągnął obrazek i napisał na nim AP320. Oto stoję u drzwi, kołacze, prawda? I zostawił w drzwiach. W niedzielę ksiądz Grzegorz zbiera tace w kościele. Patrzy, ktoś wrzucił obrazek zamiast 10 zł. Otwiera, a tam rodzaju 3:10. Usłyszałem twoje kroki w ogrodzie. Przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Proszę Państwa, ja kładę przed sobą zegarek i rozpoczynamy wykład na temat miłości małżeńskiej, źródła i natura. Ja jestem po matfizie, o tym nie było akurat mowy, więc wszystko będzie w punktach. Punkty będą dwa, źródła miłości małżeńskiej i natura miłości małżeńskiej. Natomiast w każdym z tych dwóch punktów będą jeszcze trzy podpunkty. I w ten sposób będzie nam łatwiej właśnie, myślę, jakoś tak uchwycić i zapamiętać to, co chciałbym przekazać. Ale chciałbym rozpocząć może tak bardziej egzystencjalnie, zanim jeszcze sięgniemy do Biblii. Mija miesiąc mniej więcej od kolejnej rocznicy 11 września, tego, co się dokonało w Nowym Jorku w 2001 roku. I trafiłem na niezwykłe dla mnie, przynajmniej dla mnie, bardzo mocno przemawiające świadectwo pewnej pary małżeńskiej, bo właśnie mówimy o małżeństwie, i tego, jak przeżyli tamten czas, będąc właśnie w Nowym Jorku, to są Amerykanie. Otóż wyobraźcie sobie, że ci młodzi wtedy ludzie, niedługo po ślubie, z małym dzieckiem, mieli wykupiony bilet na jeden z samolotów, który później uderzył w nowojorską wieżę. Tak się stało, że się spóźnili na ten samolot. Nie udało im się wszystkiego rano zorganizować, nie dotarli na czas na lotnisko. I tylko dzięki temu ocalili życie. Byli za to bardzo wdzięczni Panu Bogu. To byli ludzie jakoś mocno związani z Kościołem. Co więcej, i tu jest właśnie cały clue tej historii, którą chciałbym opowiedzieć. Ojciec tej młodej wtedy małżonki przestał jakoś liczyć się z Panem Bogiem. Właściwie stał się człowiekiem niewierzącym. Choć jego żona bardzo głęboko wierzyła, modliła się za niego, również jego dzieci, on stał się bardzo obojętny. Przestał chodzić do kościoła, przestał się spowiadać, przestał się modlić. I tak się stało, że właśnie wtedy, 11 września 2001 roku, zdał sobie sprawę, że przecież jego córka z mężem mieli lecieć tym samolotem. Gdy tylko zobaczył, co się dzieje w telewizji, natychmiast zadzwonił do nich. Okazało się, że odebrali telefon i przeżył szok, bo był przekonany, że zginęli w tym samolocie. I z taką ulgą w sercu, z tego, co się stało, no przyjął tę wiadomość. Ale wyobraźmy sobie, był strażakiem i natychmiast wsiadł w samochód i pojechał do World Trade Center, żeby ratować tych ludzi, którzy być może jeszcze przeżyli. I tak się stało, że on tam zginął. I ci młodzi ludzie mówili w świadectwie, że stawiali Panu Bogu pytanie, jak to jest? My żyjemy blisko Boga, Pan Bóg nas ocalił, a on jakoś tak się oddalił i nawet nie miał szansy na nawrócenie. I wyobraźcie sobie, że kilka tygodni później do ich domu zapukało inne młode małżeństwo, również z dzieckiem na ręku. Zapytali o nazwisko. Okazało się, że tak, że właściwie trafili. I ci młodzi małżonkowie, właściwie ta mama z niemowlakiem na ręku, opowiedziała taką historię. Opowiedziała: od kilku lat pracowałam w World Trade Center. Przyjechałam tutaj, bo wasz tato mnie ocalił. Wpadł do naszego biura, a ja byłam wtedy z tym niemowlakiem w ciąży. Właściwie nie mogłam się poruszać. On wziął mnie na rękę i znosił na rękach po tych schodach. Udało mu się wynieść mnie na zewnątrz, tam już ludzie się mną zaopiekowali, a on wrócił do budynku i wtedy budynek się zawalił i zginął. I w ramach takiej wdzięczności za właściwie ocalenie życia nadali temu dziecku imię tego strażaka, który zginął. Dla tych małżonków, którzy stracili swojego ojca, to była taka piękna, wzruszająca historia. Bardzo się tym przejęli, ucieszyli, że mieli jakiś znak w ogóle, jak to się stało. I teraz dochodzimy do sedna sprawy. Wyobraźcie sobie, że jak wspomniałem, żona tego strażaka i jego dzieci cały czas się modliły za niego. I kiedy już te młode małżeństwa się rozstawały na końcu, to ci wychodzący, właściwie ta kobieta, młoda mama, mówi: nie wiem, czy to dla was jest ważne, ale chciałem powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. My jesteśmy bardzo mocno związani z Kościołem. Nie wiedzieli o sobie, że ci drudzy też. I kiedy twój ojciec znosił mnie na rękach, powiedział takie słowa. Powiedział: tak dawno przestałem żyć blisko Pana Boga. Żyję w grzechu. A być może to są ostatnie chwile mojego życia. I ja wtedy powiedziałam: ale możesz teraz przyjąć Jezusa. I zatrzymali się na tych schodach. On ukląkł. Ona prowadziła go w modlitwie oddania życia Jezusowi, przyjęcia go jako Pana i Zbawiciela. Przeprosił Boga za swoje grzechy, wzbudził żal i później właśnie zginął. Zginął pojednany z Bogiem. I dla mnie ta historia jest o tyle przemawiająca, że mamy mówić o źródłach miłości małżeńskiej. Myślę, że dla nas jest wszystkich jasne, że takim źródłem jest oczywiście Pan Bóg i Jego miłość do nas. To święty Jan, wspomniał o tym ksiądz Grzegorz, święty Jan mówi w pierwszym swoim liście: Theos agape estin, Bóg jest miłością. To jest istota Boga. Bóg z natury swojej jest miłością. A skoro tak, to każda miłość jakoś z Niego czerpie. Czasem jest pokoślawiona, wykrzywiona, nieudolna, ale ostatecznie to On jest źródłem każdej ludzkiej miłości, w tym również miłości małżeńskiej. I teraz akurat tak święty Jan mi przychodzi na myśl. Znamy wszyscy doskonale tę scenę, którą opisuje święty Jan Ewangelista w trzecim rozdziale swojej Ewangelii, spotkanie Jezusa z Nikodemem. To właśnie tam padają te jedne z najbardziej znanych słów Ewangelii. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Święty Jan był człowiekiem jedynym spośród apostołów, który zginął śmiercią naturalną. Pozostali apostołowie zginęli śmiercią męczeńską, poza Judaszem oczywiście. I święty Jan był najmłodszym spośród apostołów Jezusa. Przypuszcza się, że kiedy Jezus umierał na krzyżu, Jan mógł mieć około 20 lat życia. Jego Ewangelia powstała pod koniec I wieku. Być może Jan, gdy ją pisał, miał już około 80-90 lat. Miał najwięcej czasu spośród wszystkich apostołów, żeby przemyśleć życie Jezusa, działalność Jezusa, żeby przereflektować te 3 lata, które spędził u boku swojego nauczyciela. I ta bardzo długa, być może nawet około 70-letnia refleksja nad tym, czego Jezus dokonał, zaowocowała tym bardzo prostym i jednocześnie najgłębszym chyba zdaniem czy prawdą zapisaną w Biblii. Bóg jest miłością. Święty Jan, opisując tę scenę, to też jest ważne, że skoro Jan miał najwięcej czasu na przemyślenie całej działalności Jezusa, to nic dziwnego, że w jego pismach, nie tylko w Apokalipsie, ale również w Ewangelii, znajduje się najwięcej symboli. Właściwie ta każda z ksiąg Janowych jest przesycona symboliką. Z każdej strony pojawia się jakiś symbol, czegoś, czego nie ma w pozostałych Ewangeliach aż w tak wielkim stopniu. Nie jest przypadkiem, że kiedy Jan opisuje tę scenę spotkania Jezusa z Nikodemem, zaznacza, że dokonała się ona w nocy. Był wśród faryzeuszów pewien człowiek imieniem Nikodem. Ten przyszedł do niego nocą. Otóż noc, ciemność w Ewangelii Janowej jest symbolem dwóch rzeczywistości. Po pierwsze jest symbolem grzechu. Noc, ciemność to grzech. W tej samej rozmowie Jezusa pada to zdanie, ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo złe były ich uczynki. Ciemność to grzech. A z drugiej strony ciemność jest także symbolem poszukiwania Boga. W tej samej Ewangelii, w 21 rozdziale, w 20 właściwie, widzimy Marię Magdalenę, która pod osłoną nocy, czyli w ciemności, wyrusza do grobu Jezusa, by tam dokończyć namaszczenia i odkrywa, że grób jest pusty. Rozpoczyna się poszukiwanie Jezusa, aż w końcu odkrywa tę prawdę, że Jezus żyje. Ciemność i noc jest więc także symbolem poszukiwania Boga, jakby po omacku, jakby nie do końca świadomie. Jeśli przyjmujemy taką symbolikę, to po pierwsze zdajemy sobie sprawę, że do Jezusa przychodzi Nikodem, który z jednej strony doświadcza własnego grzechu, własnej słabości, własnych upadków, ale z drugiej strony jest człowiekiem pięknego serca, bo szuka Boga, pragnie Boga, dlatego przychodzi do Jezusa na tę rozmowę. I myślę, że każdy z nas może, czytając ten fragment, w postaci Nikodema widzieć samego siebie. Z jednej strony doświadczamy swoich słabości, grzechów, upadków, a z drugiej strony jest w nas tęsknota za Bogiem, pragnienie spotkania Boga. To pierwsza niezwykle ważna informacja, jeśli chodzi o spotkanie Jezusa z Nikodemem. I druga, równie istotna, która wpływa na interpretację tego fragmentu i ostatecznie na rozumienie tego, że źródłem wszelkiej miłości, w tym miłości małżeńskiej, jest Bóg. Druga informacja to ta, że Nikodem był faryzeuszem. To niezwykle ważne. Dlaczego? Dlatego, że Palestyna czasów Jezusa, ta religijna scena Palestyna czasów Jezusa, była przepełniona różnymi ugrupowaniami, o których czytamy w Ewangeliach. Czytamy o Saduceuszach, o Sykaryjczykach, o Zelotach, o Faryzeuszach właśnie, o Herodianach, są Samarytanie. Spoza Biblii wiemy o Kumrańczykach, Esseńczykach. Otóż judaizm pierwszego wieku był religią bardzo zróżnicowaną i każde z tych ugrupowań miało swoje poglądy na temat wiary, na temat Pana Boga, na temat sposobu spotykania się z Bogiem. Kim byli faryzeusze, do których należał Nikodem? Sama nazwa Perushim z hebrajskiego oznacza oddzieleni. Faryzeusze to ugrupowanie, które powstało w II wieku przed Chrystusem, około 160 roku, i oddzielali się od całej reszty żydowskiego społeczeństwa poprzez nacisk, jaki kładli na prawo Starego Testamentu. Prawo Starego Testamentu, czyli 5 ksiąg. Rodzaju, wyjścia, kapłańska, powtórzonego, prawa i liczb. Te 5 ksiąg, Tora, było dla nich objawieniem najwyższej woli Boga. I faryzeusze bardzo mocno przejęli się tekstem zapisanym w Księdze Powtórzonego Prawa w 30 rozdziale od 15 wiersza. Wyobraźmy sobie tę sytuację. Izraelici w 13 wieku przed Chrystusem wyszli z Egiptu, 40 lat wędrowali do Ziemi Obiecanej, stoją właściwie u progu do wejścia do Kanaanu, do Ziemi Obiecanej, i wtedy Bóg przez Mojżesza mówi im tak: patrz, Kładę przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Nakazuję Ci miłować Pana, Twojego Boga, chodzić Jego drogami, pełniąc Jego prawa, nakazy i polecenia, abyś żył i mnożył się, a Pan, Twój Bóg, będzie Ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. To jest jedna droga życia i szczęścia. A o drugiej Bóg mówi, ale jeśli serce swoje odwrócisz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym Bogom, oświadczam Wam dzisiaj, że na pewno zginiecie i niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść. Kładę przed wami życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo. Zwróćmy uwagę na niezwykle trafny dobór terminologii. O jednej drodze Bóg mówi, jeżeli będziesz mnie słuchał, ja Pan będę ci błogosławił. A o tej drugiej mówi, jeżeli wejdziesz na tę drugą drogę, oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie. Bóg nie mówi, to ja sprawię, że zginiecie. Bóg nie mówi, to ja ześlę na was nieszczęścia, choroby, śmierć i tak dalej. Bóg z natury swojej jest miłością, z natury swojej jest niezdolny do zła. Gdyby Bóg uczynił coś złego, nie byłby Bogiem, zaprzeczyłby, że jest Bogiem. I faryzeusze, trzymając się tego tekstu, bardzo szybko zdali sobie sprawę, że absolutnie każdy człowiek znalazł się na tej drodze przekleństwa, śmierci. Absolutnie każdy. Już w psalmach czytamy, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. I faryzeusz właśnie, święty Paweł w liście do Rzymian pisze, wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Mamy więc, wejdźmy w myślenie nie tylko Pawła, ale Nikodema, o którym mówimy, wejdźmy w myślenie faryzeuszy. Mamy taką sytuację, jest Bóg, na drodze życia i szczęścia i każdy człowiek z powodu grzechu znalazł się na drodze nieszczęścia. Teraz faryzeusze zastanawiali się, co można uczynić, aby z tej drogi przekleństwa, cierpienia, zła, niepowodzenia, choroby jakoś przedostać się do Pana Boga, nawiązać z Nim kontakt albo inaczej w jakiś sposób zaskarbić sobie miłość Pana Boga. Faryzeusze sądzili, że znaleźli taki sposób, bardzo trudny, ale myśleli, być może możliwy do realizacji, a mianowicie właśnie Tora. 613 przykazań zapisanych w Pięcioksięgu. Każdy faryzeusz znał na pamięć 613 przykazań prawa i każdy potrafił je interpretować. Co więcej, faryzeusze budowali tak zwany mur wokół prawa. Co to znaczy mur wokół prawa? O tym mówi Talmud, czyli żydowski komentarz do Pięcioksięgu. Mur wokół prawa, wokół przykazań polega na tym, że jak mamy jakieś przykazanie, jedno, to Żydzi, faryzeusze obwarowywali je naokoło dziesiątkami drobnych przykazań, aby mieć pewność, że jeśli nie naruszą tych drobnych, to w żaden sposób nie tkną tego głównego. A skoro nie tkną tego głównego, a ich jest 613, to być może zaskarbią sobie miłość Pana Boga. Szaleńczy wręcz pomysł, ale no, przypuśćmy, pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. To jest nie tylko jedno z przykazań dekalogu, ale jedno z 613 przykazań Tory. I faryzeusze mówili, co to znaczy święcić Dzień Święty? To znaczy na przykład, że nie wolno ci w dzień szabatu zrobić więcej jak 1000 kroków w tak zwanym obszarze otwartym. Powiemy za chwilkę, co to jest. No i faryzeusz myślał tak, nie wolno mi zrobić więcej jak 1000 kroków. Jak tu pójść do cioci na kawę, która mieszka 3 kilometry stąd w dzień szabatu? Najpierw wędrował piechotą 1000 kroków, później siadał na osła, wędrował na ośle 1000 kroków, bo na to prawo też pozwalało. Później przywiązywał do siodła bukłak z wodą, siadał na tym bukłaku i drogą morską ostatnie 1000 kroków przebywał. U cioci wypił kawę, poczekał, aż zajdzie słońce i już się szabat skończył, więc mógł wracać, prawda? Albo na przykład już w czasach Jezusa utarł się taki zwyczaj, że łączono domy, które były na obrzeżach wioski. Wszystkie domy, które jakby tak były najdalej oddalone, sznurem po prostu łączono te domy i w ten sposób całą wioskę okalano sznurem i byli już wszyscy w obszarze zamkniętym, czyli wewnątrz wioski mogli sobie spacerować ile chcą w dzień szabatu, prawda? Wielu z Państwa pewnie było w Jerozolimie, nie wiem, czy może niektórzy zahaczyli o taką dzielnicę Żydów ortodoksyjnych, Mea Shearim ona się nazywa. Tam właśnie w dzień szabatu można zobaczyć bardzo ciekawe sceny. Na przykład idzie dwóch Żydów, takich ortodoksyjnych właśnie, z pejsami, z brodą jak ksiądz Grzegorz, w kapeluszach i na przykład mają jakiś pakunek. Jeden wyprzedza drugiego o 3 metry i przerzucają sobie ten pakunek nawzajem, prawda? Dlatego, że prawo zakazuje przenoszenia przedmiotów, nie zakazuje ich przerzucania, prawda? I w ten sposób można jakiś pakunek przenieść do celu. Ja specjalnie pokazuję, proszę Państwa, takie wręcz trywialne przykłady, przerysowując niemalże, żeby pokazać, że jak wielki nacisk Żydzi kładli na prawo, dlatego że dla nich był to absolutnie jedyny sposób, aby zaskarbić sobie miłość Pana Boga. Jedyny sposób, aby z tej drogi przekleństwa jakoś dostać się, czy próbować się przedostać na drogę błogosławieństwa. I przychodzi do Jezusa faryzeusz z takim myśleniem, prawda? Przychodzi grzeszny, bo pod osłoną nocy. Przychodzi człowiek szczery, szukający Boga, bo to też oznacza ciemność. I przychodzi z mentalnością faryzeusza, który zna na pamięć wszystkie przykazania prawa i doskonale wie, w jaki sposób ich nie naruszyć. Bo myśli sobie, to jedyny sposób, żeby zaskarbić sobie miłość Pana Boga. I komuś takiemu już po kilku minutach rozmowy Jezus mówi: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. To tak jakby Jezus powiedział Nikodemowi: nie możesz zrobić absolutnie nic, aby Bóg kochał cię bardziej. Możesz zachowywać wszystkie 613 przykazań bardzo skrupulatnie. Bóg nie będzie kochał cię bardziej, bo kocha najbardziej, kocha absolutną miłością. I paradoksalnie nie możesz zrobić absolutnie nic, aby Bóg kochał cię mniej. Możesz grzeszyć, możesz łamać dokładnie wszystkie 613 przykazań, nie liczyć się z Bożym prawem. Bóg nie będzie cię kochał mniej, bo Bóg z natury swojej jest miłością i nie potrafi istnieć inaczej jak kochając. Co najwyżej, gdy grzeszymy, Bóg, jak mówi przez Jeremiasza, w ukryciu płakać będzie nad naszą pychą. Ale nie kocha nas mniej. Systematyzując troszkę to, co do tej pory powiedzieliśmy, mówił ksiądz Grzegorz o tym, że często nasze myśli wędrują właśnie, gdy myślimy o Panu Bogu, myślimy o zbawieniu i o grzechu. I jest to istotna prawda, ale nie najistotniejsza. Ale popatrzmy, jak to wydarzenie, które miało miejsce w raju, które jest zapisane znowu w opowiadaniu pełnym symboli, w jaki sposób możemy je usystematyzować? Ja mam tu nawet kilka cytatów z mądrych teologów wypisanych, ale może nie będziemy do nich sięgać, tylko po prostu powiedzmy tyle, że teologia uczy nas, że grzech pierwszych rodziców generalnie ma 3 konsekwencje. Śmierć, wszelkie formy cierpienia i grzechy nas wszystkich. Śmierć, wszelkie formy cierpienia i grzechy nas wszystkich. Wyobraźmy sobie tę salę, to jest piękne. Raj, który Pan Bóg nam dał, wyobraźmy sobie kwiatki, fruwające ptaszki, motylki i tak dalej. Na czym polega grzech pierwszych rodziców, mówiąc znowu tak symbolicznie? To tak jakby człowiek podszedł do okna tej sali, otworzył je i powiedział: szatanie, zapraszamy cię, ten świat należy do ciebie. Od tamtej pory świat leży w mocy złego, powie znowu święty Jan. A skoro świat leży w mocy złego, to każdy, który się rodzi na tym świecie, doświadczy 3 rzeczy: śmierci, cierpienia i własnej grzeszności. 3 konsekwencje grzechu pierwszych rodziców. Człowiek świadomą decyzją oddał panowanie nad tym światem, na którym on sam miał panować, oddał szatanowi. Jeszcze jedna taka myśl, do niedawna mam na myśli jeszcze powiedzmy 20-30 lat temu, taka tradycyjna teologia mówiła, że śmierć fizyczna jest konsekwencją grzechu pierwszych rodziców. Dziś wielu teologów ma już co do tego wątpliwości. Mówią, być może człowiek fizycznie i tak by umarł, nawet gdyby nie doszło do grzechu pierwszych rodziców. Bo mamy w opowiadaniu o raju różne takie symptomy przemijania. Rośliny są sadzone, rosną, człowiek ma je uprawiać i tak dalej. Czyli jest mowa o przemijaniu. A skoro człowiek jest częścią natury, to również przemija. Być może więc śmierć fizyczna była wpisana w plan Boży wobec człowieka. Nie miałaby ona wtedy łączyć się z jakimś bólem rozstania, z chorobą, ze smutkiem. Bardziej miałoby być to takie łagodne przejście w ten inny wymiar rzeczywistości. Coś takiego jak pewna intuicja jest w Kościele Wschodnim, gdzie mowa jest o zaśnięciu Maryi, prawda? Maryja wyjęta spod prawa grzechu pierworodnego. Mówi święty Paweł, zapłatą za grzech jest śmierć. Maryja nie zgrzeszyła, więc twierdzą niektórzy, być może również nie umarła w sposób fizyczny, ale została przeniesiona w jakimś stanie zaśnięcia z duszą i ciałem w ten inny wymiar bytowania. Więc nie mamy pewności, czy śmierć fizyczna jest konsekwencją grzechu pierwszych rodziców, czy nie, ale z całą pewnością śmierć duchowa jest taką konsekwencją. A śmierć duchowa oznacza, że ja mam ducha, którego Pan Bóg sam stworzył, który tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, tchnienie, duch, ruach. I Pan Bóg jest duchem. Zerwanie kontaktu pomiędzy Bogiem, który jest duchem, a moim duchem nazywamy śmiercią duchową. Święty Paweł w Efezjanach mówi, wy byliście umarli na skutek waszych grzechów i ten stan nazywamy stanem grzechu pierworodnego, stąd chrzest, żeby zaprosić Bożego Ducha do naszego ducha. I na tym też polega stan grzechu śmiertelnego. Dlatego nazywamy śmiertelnym, że znów wypędzamy w cudzysłowie Pana Boga z naszego ducha i dlatego potrzebujemy narodzić się na nowo przez sakrament pojednania. W każdym razie śmierć duchowa z całą pewnością, wszelkie formy cierpienia, w tym choroby, nieszczęścia i tak dalej, są konsekwencją grzechu pierwszych rodziców. I dalej konsekwencją grzechu pierwszych rodziców jest także nasza grzeszność. Miłość Boża jest absolutnie darmowa. Nikodem myślał, że być może potrafi zaskarbić sobie w jakiś sposób tę Bożą miłość, pełniąc dobre uczynki. A tymczasem święty Paweł, który był również faryzeuszem, dokładnie takim samym jak Nikodem, może nawet się znali, Paweł, gdy odkrył, na czym polega chrześcijaństwo, gdy spotkał Chrystusa w tej wizji pod Damaszkiem, to później jak najęty w swoich listach powtarza, jesteśmy zbawieni nie na podstawie naszych uczynków. Żaden czyn, czyli żadne 613 przykazań prawa, żaden uczynek nie jest nam w stanie zaskarbić miłości Pana Boga. Jesteśmy zbawieni tylko przez wiarę w absolutną miłość, jaką Bóg ma wobec każdego z nas. Jeżeli uwierzysz w to, co dokonało się na krzyżu, przyjmiesz to do swojego serca, to wtedy jesteś zbawiony i na tę miłość, którą przyjąłeś, możesz odpowiedzieć dobrymi czynami. Powinieneś odpowiedzieć dobrymi czynami, szlachetnymi czynami, ale te czyny są odpowiedzią na miłość Boga, a nie są po to, żeby na tę miłość zapracować, żeby ją sobie zaskarbić. Bo człowiek nigdy nie jest w stanie zaskarbić sobie, czy zapracować na miłość Boga. Tę mamy zupełnie za darmo. Wydaje się, że to może troszkę takie teoretyczne rozważanie, ale kiedy ktoś się budzi o 5 rano w zimie, pada śnieg, zimno, mroźno i ma wyjść w poniedziałek do pracy, to zupełnie inaczej ktoś taki się budzi i myśli, o ludzie, zaczyna się i muszę teraz zapracować na miłość Boga. Bardzo się starać, solidnie wszystko wykonywać i tak dalej. A zupełnie inaczej budzi się taki człowiek o 5 rano w zimie, pada śnieg i mówi, Panie Jezu, dzięki za to, że mnie kochasz, zupełnie za darmo. A teraz chciałbym na tę miłość odpowiedzieć, tym dniem, który właśnie się rozpoczyna, żeby go przeżyć mądrze, szlachetnie, to zupełnie zmienia perspektywę. My odpowiadamy na tę miłość, którą Pan Bóg ma wobec nas. Miłość Boża jest więc darmowa, jest także miłosierna. Bóg jest absolutnie sprawiedliwy i absolutnie miłosierny. To jest po ludzku, wydaje się, sprzecznością. Mam takiego kolegę Piotra, którego syn 9-letni gra w drużynie Śląska Wrocław. Może jeszcze takie bajtle to coś kiedyś osiągną. 9 lat ma, prawda? Więc futbol to jest dla niego cały świat. No i wyobraźmy sobie, że przyniósł uwagę ze szkoły za złe zachowanie. Umówili się tak z ojcem, że jak na rozrabiasz będzie uwaga, tydzień, zero piłki. Taka miała być sprawiedliwa kara. Ale trzeciego dnia ten chłopak był już w takiej depresji, jak może martwe, że ojciec się zlitował i mu dał tę piłkę. Prawda? Miłosierdzie wzięło górę nad sprawiedliwością. Tak jest w ludzkim rozumieniu. Natomiast u Pana Boga jest inaczej. Pan Bóg jest absolutnie sprawiedliwy i absolutnie miłosierny. Absolutnie sprawiedliwy, bo powiedział tak, gdy z tego drzewa spożyjesz, niechybnie umrzesz. Zapłatą za grzech jest śmierć. Nie ma innej możliwości. I Bóg jest absolutnie sprawiedliwy, egzekwuje tę karę. musi zostać poniesiona śmierć. I jest absolutnie miłosierny, bo powiedział, jakby człowieka uwolnić od tej kary, wiem, sam stanę się człowiekiem i poniosę tę karę. Uwolnił nas od tej kary, sam przyjmując ją na siebie. Na tym polega absolutne miłosierdzie Pana Boga. To jest ta druga cecha miłości Boga, który jest źródłem wszelkiej miłości. Pierwsza darmowość, druga absolutne miłosierdzie. I trzecia to taka, że mamy 15 minut jeszcze, ale bardzo chciałbym tu zwrócić uwagę. Miłość Boga nie jest miłością, która dopuszcza zło. Czasem, to jest bardzo egzystencjalnie ważny temat, czy Bóg zezwala na zło w naszym życiu, albo czasem pytamy, Bóg dopuścił zło, bo coraz mniej, ale ludzie jeszcze tak myślą czasem, że Bóg zsyła na nas zło, zsyła nieszczęście. Czasem niektórzy mówią o krzyżu choroby, prawda, który ich dotyka, że Bóg na to zezwolił albo nawet zesłał, aby doprowadzić do naszego nawrócenia, aby potrząsnąć nami, abyśmy może ofiarowali to cierpienie w jakiejś intencji. Czy można tak myśleć o Panu Bogu? Bóg z natury swojej jest miłością, Bóg więc nie jest zdolny do zła. Gdyby uczynił zło, zaprzeczyłby, że jest Bogiem. Czy Bóg chciał grzechu pierwszych rodziców? Oczywiście nie. A skoro Bóg nie chciał grzechu pierwszych rodziców, to jest zupełnie logiczne, że nie chce jego konsekwencji. Nie chce śmierci, nie chce cierpienia, w tym naszych chorób, i nie chce grzechów. Bóg nie chce tych trzech rzeczy, nie zsyła ich, nie wymyślił ich, i nie sprawia, że one się pojawiły w naszym życiu. One się pojawiły w naszym życiu z tego powodu, że człowiek otworzył to okno i powiedział, szatanie, ten świat należy do ciebie, świat leży w mocy złego. Natomiast zupełnie inną prawdą jest to, że wszyscy jesteśmy w te rzeczy uwikłani, śmierć, cierpienie i grzech. Jak powie święty Paweł w Rzymianach 8:28, ludziom miłującym Boga, to jest warunek, miłość do Boga, wszystko służy ku dobremu. Więc Bóg, choć nie chce cierpienia, nie chce grzechu, może tę sytuację obrócić ku naszemu dobru. Jeżeli kochamy Boga, jeżeli żyjemy w bliskości Boga, to wszystko może posłużyć ku naszemu dobru, choć nie jest chciane i zamierzone przez Pana Boga. Może tak bardzo szybciutko popatrzmy tylko, no, ksiądz Marek Dziewiecki, teraz mi przychodzi na myśl, kiedyś pisał w jednej ze swoich książek, że najbardziej kłamliwe polskie przysłowie to takie, kogo Pan Bóg miłuje, temu krzyże daje, prawda? Bo po pierwsze sugeruje, że Pan Bóg nie wszystkich miłuje, a po drugie sugeruje, że to od Boga pochodzi cierpienie, od Boga pochodzi zło, od Boga pochodzi choroba. Gdybyśmy sięgnęli na przykład do 10 rozdziału Ewangelii Mateusza, 10:38, czytamy tam słowa Jezusa właśnie o krzyżu. Kto nie bierze swojego krzyża, a idzie za mną, nie jest mi godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mi godzien. Co Jezus ma na myśli, mówiąc krzyż? Czy ma na myśli, jak to powszechnie się uważa, choroby, które nas dotykają? Absolutnie nie. Jest taka zasada interpretacji tekstu, nie tylko biblijnego, która mówi, że tekst bez kontekstu jest pretekstem do kłótni, do walki. Więc żebyśmy, wystarczy popatrzeć na kontekst tej wypowiedzi Jezusa o krzyżu, 10 rozdział Mateusza. Jezus wysyła apostołów na misję i mówi tak, posyłam was jak owce między wilki, miejcie się na baczności przed ludźmi, będą was wydawać sądom, w synagogach będą was biczować, będą was wodzić przed namiestników i królów. Brat wyda brata na śmierć, mnie nazwali Belzebubem, to i was tak nazwą. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Czy myślecie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię? Nie pokój, ale miecz. Kto nie bierze swojego krzyża, idzie za mną, nie jest mi godzien. Krzyż to tylko i wyłącznie prześladowanie z powodu Ewangelii. I żeby nie mieć najmniejszych wątpliwości, że choroba nie jest krzyżem, który Bóg nas zsyła, to dokładnie w tym samym kontekście, w tej samej mowie, Jezus mówi, idźcie i głoście, bliskie jest Królestwo Niebieskie, uzdrawiajcie chorych, wypędzajcie złe duchy. A cały 10 rozdział Mateusza rozpoczyna się słowami, Jezus przywołał do sobie 12 swoich uczniów, udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, i aby leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Nie mamy więc do czynienia, jak mówił ksiądz Grzegorz, ze schizofrenią, że to Bóg Ojciec zsyła nam choroby, a Jezus uzdrawia, prawda? Bo takie to by było królestwo wewnętrznie skłócone, a takie nie może się ostać. Choroba nie pochodzi od Pana Boga, Bóg nie jest jej autorem. Kiedy się nam zdarza, Bóg zawsze jest po stronie człowieka cierpiącego. Bóg może obrócić to ku naszemu dobru, bo ludziom miłującym Boga wszystko służy ku dobremu, ale ważne jest, żebyśmy myśląc o Bogu jako miłości, nie oskarżali Go o zło, które dzieje się w naszym życiu. To są te trzy główne cechy miłości Boga. Mianowicie darmowość, miłosierdzie oraz to, że Bóg nie dopuszcza zła, nie stwarza zła. Może nawet posłuszmy się jeszcze takim absurdalnym troszkę obrazem. Wyobraźmy sobie, troszkę przekładając relacje rodziców i dzieci, że na przykład mamy sobie małżeństwo, które ma 3-letniego synka i prawda, czasem mówimy, Bóg wystawia nas na próbę. Rodzice sobie wychodzą na niedzielny spacer, a synek śpi w kołysce. 3-letni już chyba nie śpi w kołysce. No i ojciec mówi, a podpalimy dom i zobaczymy, wystawimy naszego synka na próbę, czy sobie poradzi w tej sytuacji, czy nie. Absurdalny zupełnie obraz. Żaden ojciec by tak nie zrobił, prawda? Więc Bóg w taki sposób nie wystawia nas na próbę. Owszem, próby, które się nam zdarzają w życiu, sytuacje trudne, Biblia nazywa je próbami, prawda? Ale to nie jest tak, że to Bóg je stwarza i nam prawie podstawia nogę, żeby się zastanowić, poradzi sobie czy nie. Albo idąc dalej w tym absurdalnym obrazie, czasem myślimy, że Bóg dopuszcza zło. Dlaczego Bóg do tego dopuścił, prawda? A Bóg zezwala. Bałbym się tego słowa dopuszczać, chociaż nie mamy lepszego. Trudno mi inaczej to wyrazić, ale idąc dalej w tym obrazie, to byłoby tak, jakby ojciec wyszedł sobie z mamą na spacer, ich 3-letni synek był w domu i widzi nagle, jak złodzieje na przykład wpadają do tego domu, albo to oni podpalają ten dom i ojciec stoi biernie i patrzy, dopuszcza zło na tego syna, nie reagując. To też nie jest postawa Boga. Jeżeli mówimy dopuszcza, to nie w takim sensie, że Bóg biernie stoi. Bóg rzeczywiście nie ingeruje w każdej sytuacji. Dlaczego? Z bardzo prostego powodu, że doskonała miłość wiąże się z doskonałą wolnością. Bóg kocha tak samo mnie, tak samo tego ojca, tak samo to dziecko 3-letnie, jak i tego złodzieja i rabusia. Bóg, żeby ochronić więc to dziecko, musiałby zabrać wolność temu rabusiowi, temu złodziejowi. A wtedy zaprzeczyłby, że jest miłością, bo doskonała miłość wiąże się z doskonałą wolnością. I dlatego Bóg nie stoi bezczynnie. Bóg uruchomił, w cudzysłowie, plan zbawienia. Stał się człowiekiem, to znowu, co ksiądz Grzegorz nam przywołał. On istniejąc w postaci Bożej nie skorzystał z tej sposobności, aby na równi być z Bogiem, czyli z tej drogi życia i szczęścia, przeszedł na drogę przekleństwa. Stał się człowiekiem, w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie aż do śmierci krzyżowej, ale Bóg go wywyższył i znowu przeniósł na tę drogę życia i szczęścia. Więc Bóg stał się człowiekiem, umarł, zmartwychwstał i jako człowiek powrócił na drogę życia, w ten sposób otwierając drogę do zbawienia każdemu, kto uwierzy w to, co dokonało się za krzyżu i kto zechce w wolnym akcie oddać swoje życie Jezusowi. Czyli Bóg wtedy otwiera nam drogę do zbawienia. I jak powie święty Jan znowu w Apokalipsie w 6 rozdziale, przyjdzie taki moment, kiedy cierpienia, zła, grzechu już nie będzie i Bóg otrze z naszych oczu wszelką łzę. To będzie w momencie paruzji Chrystusa na ziemi. I wtedy absolutnie będziemy uwolnieni. Prawda? Tak jak znowu, śmierć jest końcem grzechu. Będziemy uwolnieni od śmierci, od grzechu, od cierpienia. Natomiast teraz trwamy w takim stanie oczekiwania, który polega na tym, że zbawienie już się dokonało na drzewie krzyża, ale jeszcze nie w pełni się ujawniło. I to jest dokładnie tak, proszę Państwa, jak z zakończeniem II wojny światowej. 8 maja podpisana kapitulacja. Totalnie Niemcy definitywnie przegrały wojnę, czarno na białym jest podpisane, ale do końca maja niemieckie oddziały jeszcze zabijały ludność cywilną, gwałciły kobiety, zabijali niemowlęta nawet na terenie Francji. Już dawno przegrały wojnę, ale jeszcze czyniły wiele zła. Szatan już został definitywnie pokonany na drzewie krzyża, ale jeszcze do momentu paruzji Chrystusa czyni wiele zła. Natomiast każdy z nas, kto wybiera Chrystusa, ma szansę na to, o czym mówi święty Jan w Apokalipsie. Bóg otrze w naszych oczu wszelką łzę i cierpienia i śmierci już wtedy nie będzie. Czyli Bóg nie stoi bezczynnie, dopuszczając zło, które na nas spada. On już uczynił to, co do Niego należy. I teraz my nie będziemy w każdej sytuacji wyzwoleni z każdego zła tutaj na ziemi, bo Bóg musiałby ograniczyć wolność, bądź naszą, bądź innych, a to jest zaprzeczeniem miłości, ale my w wolny sposób możemy wybrać Jezusa i ostatecznie do tego zwycięstwa dojdziemy. Tak krótko chciałem powiedzieć, ale nie było tak krótko. Tak, o takiej miłości mówi nam Biblia, miłości Boga do człowieka. Natomiast teraz rzeczywiście już bardzo krótko natura tej miłości małżeńskiej. Źródłem miłości jest Pan Bóg, natura miłości małżeńskiej. Chciałbym tutaj powiedzieć o miłości, do której wzywa nas Jezus. I to będzie tyczyć nie tylko miłości małżeńskiej, ale również każdej miłości, do jakiej jako chrześcijanie jesteśmy wezwani. A nie wiem, czy Państwo słyszeli, jak Gazda świętował 50-lecie swojego życia małżeńskiego, szczęśliwego. Tak pięknie było przez całe 50 lat i przyszli na wywiad do Gazdy. Gazdo, a jakieście to zrobili, że tak szczęśliwie i radośnie żyjecie ze swoją żoną. 50 lat. Albo my se tak usiedli w pierwszy dzień po ślubie i se podzielili obowiązki. Ona jak to kobieta, to się zajmuje tymi szczegółami, drobnymi sprawami, a ja tymi ważnymi. I co, funkcjonuje to? A Bogu dzięka nie było tych ważnych. Otóż proszę Państwa, właśnie taka miłość małżeńska i nie tylko małżeńska. Znowu, jak powiedziałem, trzy punkty. Pierwszy to taki, że miłość, i tutaj idę za myślą rzeczywiście księdza Marka Dziewieckiego, przyznaję się, miłość nie jest uczuciem, nie jest akceptacją i nie jest tolerancją, ale jest decyzją. Nie jest uczuciem, choć wiąże się z uczuciem. Każda miłość wiąże się z uczuciem, zwłaszcza małżeńska, zwłaszcza w tych pierwszych etapach zauroczenia, zakochania, fascynacji. Każda miłość wiąże się z uczuciem, ale wyobraźmy sobie dwoje zakochanych, jak się pokłócą o to, czy jeść lody malinowe, czy czekoladowe. To się rozstają na śmierć i życie i jakieś 15 minut później znowu są zakochani, prawda? Są też negatywne uczucia w miłości, równie bardzo silne. Gdyby miłość była uczuciem, to nikt z Państwa nie mógłby stanąć przed ołtarzem i ślubować dozgonną miłość, bo uczucia rodzą się w nas bardzo często niezależnie od naszej woli. Rodzą się z nas niezależnie od naszych pragnień. Pojawiają się emocje, prawda? Nie można więc ślubować czegoś, co od nas nie zależy. Gdyby miłość była uczuciem, to ani siostra, która tu była, ani księża nie mogliby przyjmować święceń, ślubować Bogu miłość, bo nie można ślubować emocji, które nie zależą od nas. Miłość wiąże się z uczuciem, ale nie jest uczuciem. Dalej, miłość nie jest akceptacją, bo akceptacja to postawa mówi, przyjmuję cię takiego, jakim jesteś, czyli taki, jaki jesteś, jest okej. A miłość mówi, o, jesteś w porządku, ale ciągnij w górę, rozwijaj się, bądź bardziej prawy, bądź bardziej szlachetny, przybliżaj się do Boga, przybliżaj się do ludzi. Miłość ciągnie w górę. A akceptacja przyjmuje zastany stan. Dalej, miłość też nie jest tolerancją, bo tolerancja mówi, toleruje wszystko, toleruje nawet zło, toleruje nawet grzech. Gdy wyjdziemy sobie na rynek, tutaj akurat teraz jakiś targ jest, jak dojeżdżałem, ale wyobraźmy sobie, jest narkoman, który wszczykuje sobie kolejną dawkę heroiny do żyła, my powiemy, toleruje to, to nie ma nic wspólnego z miłością. Miłość nie jest uczuciem, tolerancją, akceptacją, ale jest decyzją. Decyzją woli. Chcę Twojego dobra, chcę Twojego rozwoju, chcę, abyś bardziej przybliżał się do Pana Boga, abyś był bardziej prawy, szlachetny i zrobię wszystko, aby taki rozwój umożliwić. To jest pierwsza cecha miłości. Druga miłość, miłość taka, jakiej uczy nas Jezus, chodzi o jej okazywanie. Jezus zachęca, zaprasza, nakazuje wręcz miłować każdego człowieka, ale nie każdemu w taki sam sposób tę miłość okazywać. To, czy kocham, zależy ode mnie. To, w jaki sposób miłość okazuje, zależy od ciebie. Popatrzmy właśnie na samego Jezusa. Jeżeli spotykał ludzi prawych, dobrych, to był bardzo czuły wobec nich, ciepły, brał dzieci w objęcia, dotykał chorych, uzdrawiał, przebaczał ludziom nawracającym się. Kiedy spotykał tych, którzy balansowali na granicy grzechu, to mówił im w taki sposób, stawiał surowe wymagania. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, a potem chodź za mną. Musisz się zaprzeć samego siebie, nawrócić. Dopiero wtedy możesz iść za mną, prawda? Stawiał już im surowe wymagania. Jeżeli spotykał ludzi złej woli, których też przecież kochał. To Jezus kochał ich w bardzo pięknych słowach. Jesteście jak groby pobielane, na zewnątrz pięknie, a wewnątrz pełni plugastwa. Jesteście jak plemię żmijowe. A kiedy trzeba, Jezus kochał z biczem w ręku. Kochał każdego człowieka, ale każdemu w różny sposób tę miłość okazywał. Postępował według zasady, to czy kocham zależy ode mnie, to w jaki sposób tę miłość okazuję zależy od ciebie. Każdy z nas niech to sobie już też przekłada na swoje własne środowisko. I ostatnie słowo, bo jest 12, ostatnia cecha tej miłości, o której chcę mówić, to taka, że Jezus nie zatrzymuje się na poziomie Starego Testamentu, gdzie czytamy, kochaj bliźniego jak siebie samego. To już nie wystarcza, kochać bliźniego jak siebie samego. Dlaczego? Dlatego, że siebie samych kochamy czasem źle. Ktoś jest pracoholikiem, 16 godzin dziennie spędza w pracy, wyniszcza swój organizm, prawda? Kocha siebie źle. Ktoś inny jest uzależniony od czegoś, kocha siebie źle. Ktoś inny powoduje rozłam w rodzinie, kłótnie i tak dalej. I później to źle się odbija na nim samym. Czuje się samotny, odrzucony, czyli kocha siebie źle. Jezus mówi więc, nie miłuj bliźniego jak siebie samego, ale miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. To on staje się źródłem i probierzem naszej miłości. Dziękuję za uwagę.